With the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. The Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the Internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 89 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi brat Daniel Gery, franciszkanin.
Witam Was, drodzy słuchacze i miłe słuchaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Kardynał Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 roku. Za życia i po śmierci cieszył się szeroką sławą świętości. 8 lat po jego śmierci w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa Polski, planowana była na 7 czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie. Z powodu istniejącej epidemii koronawirusa Stolica Apostolska ograniczyła organizację uroczystości religijnych o charakterze powszechnym. Nowy termin beatyfikacji zostanie ogłoszony po ustaniu epidemii.
Zapraszamy Was dzisiaj na archiwalną pogadankę ojca Korneliana Dendy.
Witam Was, zacni rodacy i miłe rodaczki staropolskim. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Po zakończeniu II wojny światowej narodowi polskiemu narzucono za zgodą aliantów rząd komunistyczny. Wypełnienia uchwał Jałty dopilnowała Armia Czerwona. Wkrótce potem rozgorzała zacięta, bezpardonowa walka nowej władzy z religią. Kościół katolicki stracił status prawny. Oficjalnie w oczach komunistów nie istniał. Odebrano mu wszelkie środki obrony. Z myślą o przetrwaniu episkopat polski wraz z prymasem Stefanem Wyszyńskim podpisał z rządem tak zwane porozumienie, które pozwalało kościołowi na jakiś modus vivendi, sposób istnienia. Starsi pamiętają, że to porozumienie, podpisane w kwietniu 1950 roku, wywołało ogromne zdziwienie nie tylko w świecie, ale wprost oburzenie wśród Polonii świata i ostrą krytykę niektórych kół watykańskich. Uznano je za haniebny kompromis, za paktowanie z diabłem. Księdza prymasa oskarżono o poddanie się wrogowi Boga i o zdradę Kościoła. Tymczasem rząd komunistyczny okazał złą wolę i gwałcił przyjęte w porozumieniu ustalenia i zobowiązania. Gnębił Kościół w sposób bardziej wyrafinowany. A 3 lata po podpisaniu porozumienia, już po śmierci Stalina, uwięził prymasa na 37 miesięcy. W świetle bohaterskich zmagań Kościoła katolickiego w Polsce z bezbożnym i brutalnym komunizmem, wydarzenia ostatnich 3 lat w bloku komunistycznym można przyrównać do upadku kolosa o żelaznym tułowiu, lecz o glinianych nogach, stanowiąc nie pierwszą lekcję w historii, która głosi, że w ten sposób przemija moc i sława tego świata. Na tle tych wydarzeń postać księdza prymasa rysuje się wspaniale jako człowieka ogromnej wiary, nadziei, miłości, człowieka męstwa, rozwagi i cierpliwości, a także niezwykłej dalekowzroczności. Te wydarzenia należy ujmować w szerszej perspektywie, jak to uczynił prymas w pamiętnym i bodaj najbardziej tragicznym roku 1952. Tej właśnie perspektywie poświęcam dzisiejszą pogadankę pod tytułem 3 międzynarodówki prymasa Polski Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ksiądz prymas bardzo dbał o to, aby wydarzenia, których był uczestnikiem, nie przeminęły bezpowrotnie. Niemal żelazną dyscypliną sięgał codziennie po pióro i sporządzał staranne i dokładne notatki ze spotkań i rozmów, opatrując je często swoim wnikliwym komentarzem i refleksją. Skrzętnie zbieramy okruchy dziejowe, jak okruchy ewangeliczne, powiedział w roku 1970, bo są one pożywne. Najdrobniejsza okruszyna Ewangelii żywi ducha. Trzeba więc podawać młodemu pokoleniu to pożywienie, aby naród nie zatracił związku z dziejami. Zapiski prymasa, jedne z okresu więzienia już opublikowane, inne jeszcze nie, są obrazem życia Kościoła w Polsce po II wojnie światowej, świadectwem codziennych zmagań o prawo narodu do wyznawania Boga. W zapisie pod datą 16 października 1952 roku znajdujemy notatkę o spotkaniu prymasa z redaktorami Tygodnika Powszechnego, jedynego wówczas pisma katolickiego wydawanego w Krakowie. W spotkaniu brali udział wybitni myśliciele i pisarze tej miary co Jerzy Turowicz, Stanisław Stomma, Antoni Gołubiew, Jerzy Zawiejski i Jacek Woźniakowski. Podczas zebrania prymas nawiązał do nieustannych ataków w świecie na episkopat polski za podpisanie porozumienia. Wyświetlił stanowisko episkopatu. Postawa Kościoła polskiego została podyktowana nie tylko koniunkturą, ile zasadami. Kościół, mówił prymas, przeżył 2000 lat. I w ciągu tego okresu stawał wobec różnych sytuacji. Zdumiewał się świat, że był ariański, albigensowski, humanistyczny, protestancki, racjonalistyczny, kapitalistyczny. Ale nie zdumiewał się Kościół. I dziś nie zdumieje się, choćby ujrzał, że świat jest komunistyczny. Wyjdzie z tym samym spokojem oracza siać nasienie swoje. I dlatego Kościół polski ze spokojem wielkim staje wobec komunistycznej rzeczywistości, bez lęku, że musi współistnieć z tą rzeczywistością. Kościół układa swój stosunek do państwa, do każdego państwa, na podstawie swych założeń filozoficzno-prawnych, dogmatycznych, społecznych i narodowych. Nie dla koniunktury zostało zawarte porozumienie, ale wynikało ono z przekonania, że inaczej być nie może. Od pierwszej chwili rządów moich w Gnieźnie i Warszawie pracowałem nad porozumieniem, chociaż stosunek rządu do mnie był od początku wrogi, ba, nawet nie cofnięto się przed szykanami i zasadzką. Nie mogło to mieć wpływu na mój stosunek do rządu. Uważałem, że porozumienie jest koniecznością dla obojga stron. Walka z religią była zacięta. Rząd komunistyczny jednostronnie zerwał konkordat ze Stolicą Apostolską. Odmówił uznania organizacji kościelnej na ziemiach odzyskanych. Zakazał odnowy stowarzyszeń katolickich. Stopniowo i stale likwidował szkolnictwo katolickie. Silnie ograniczał przez cenzurę i politykę wydawniczą prasę i wydawnictwa religijne aż do granic ich zaniku. Odebrał kościołowi drukarnie diecezjalne i katolickie instytucje wydawnicze. Upaństwowił szpitale będące własnością kościoła. Przez władze administracyjne próbował interweniować w życie bractw i stowarzyszeń kościelnych, aż po konieczność rejestracji zakonów i zgromadzeń zakonnych. Ograniczył swobody kultu publicznego, a nawet próbował ograniczyć nabożeństwa i pobożne praktyki, na przykład misje, procesje publiczne, zjazdy i kongresy religijne. Zlikwidował kościelną instytucję dobroczynną Caritas. Całkowicie upaństwowił dobra kościelne. Prowadził nieprzyjazną Stolicy Świętej Episkopatowi kampanię prasową, zmienną w swym nasileniu i nastrojach. Ograniczył prawa religii w szkole. Usunął i wydalił ze szkół setki księży katechetów, a jednocześnie rozbudowywał organizacje młodzieżowe o ideologii wrogiej chrześcijaństwu. Popierał wydawnictwa krzywdzące Kościół w jego dziejowych zasługach, nauce i życiu. Szerzył propagandę antyreligijną przez prasę, odczyty, instrukcje i kursy szkoleniowe. Ograniczał wolność sumienia członków stowarzyszeń, partii, związków zawodowych. Szerzył treści antyreligijne w przedszkolach i szkołach, na wczasach i obozach młodzieżowych. Użył wielkiego aparatu administracji, sądownictwa, władz bezpieczeństwa i urzędów skarbowych do nacisków na sumienie obywateli, nie wyłączając kapłanów i biskupów. Nie jest to cały obraz rzeczywistości. Walka z religią stale się nasilała i zataczała coraz szersze kręgi. I pod wpływem tej ponurej rzeczywistości prymas podczas wspomnianego posiedzenia redaktorów nakreślił obraz walki zła z dobrem, szatana z Bogiem. Walki, która obejmuje nie tylko Polskę i kraje za żelazną kurtyną, ale cały świat. Chociaż środki użyte do walki są inne tu i tam. Mówił właśnie o trzech międzynarodówkach. Pierwsza to pogański liberalny kapitalizm związany z masonerią. Nazwał ją międzynarodówką złotą. Od złota, pieniądza, na którym opiera swą siłę. Drugą nazwał czerwoną, od czerwonego sztandaru komunistycznego. A trzecią określił jako czarną, czyli kościół, od czarnych sutan duchownych. Kościół jest międzynarodówką, ponieważ z woli Jezusa Chrystusa pragnie objąć wszystkich ludzi i wszystkie narody. Jest powszechny, katolicki. I oto słowa prymasa, i cytuję. Kościół polski ma swoich wrogów. Nie tylko w komunizmie, ale i w masonerii, i w pogańskim kapitalizmie. Dowodem taktyka prasy zagranicznej. Ilekroć stosunki między kościołem a rządem w Polsce się zaogniały, zagraniczna prasa masońska nie szczędziła nam pochwał. gdy zawarto porozumienie, nie szczędzono nam przygany, ba nawet starano się oddziaływać w tym duchu na koła kościelne Rzymu, by poddać wątpliwość, prawowierność episkopatu Polski. Masoneria, ta złota międzynarodówka, chce zniszczyć Kościół, czarną międzynarodówkę, z pomocą komunizmu, czyli czerwonej międzynarodówki. Masoneria zamierza rozprawić się i z komunizmem, i z Kościołem. Woli więc, żeby przed tą rozprawą z komunizmem Kościół został zniszczony przez komunistów. Trzeba i tę siłę brać pod uwagę, gdy myśli się o sytuacji w Polsce. Masoneria polska przyczaiła się, ale cicho podjudza komunistów przeciwko Kościołowi, a duchowieństwo przeciw rządowi. Ta masoneria najwięcej mówi o palmie męczeństwa dla Kościoła polskiego. Na zebraniu redaktorów rozważano również kwestię ewentualnego męczeństwa za wiarę. Pytano, czy nie stoimy wobec konieczności męczeństwa dla dobra Kościoła powszechnego? Czy to męczeństwo dla dobra Kościoła pokrywa się z męczeństwem dla dobra narodu? Ksiądz prymas sprawę naświetlił po swojemu. Jeśli Bóg od nas zażąda jeszcze raz męczeństwa, krwi nie odmówimy. Ale wydaje mi się, że ideałem na czasy dzisiejsze musi być raczej umiejętność życia dla Kościoła i dla Polski, niż umiejętność umierania. Bo że umrzeć umiemy za Kościół i Polskę, to już pokazaliśmy i w Dachau, i w czasie powstania warszawskiego. Dziś mamy pokazać co innego. Męczeństwo zawsze jest łaską i zaszczytem. Ale gdy zważę, jak wielkie ma dziś zadanie i potrzeby Kościoła Polska Katolicka, to wolę męczeństwo jak najpóźniej. To samo powiedzieliśmy w Rzymie monsignorowi Tardyniemu i Ojcu Świętemu. I tak też układaliśmy naszą taktykę w Polsce. Wolę swych kapłanów przy ołtarzu, na ambonii i w konfesjonale niż we więzieniu. Księży ciągle zachęcam, by nie awanturowali się w krytyki i aluzje o posmaku politycznym na ambonie. Niech to zostawią biskupom i prymasowi. W roku 1989 nastąpił opatrznościowy przełom. Komunizm został podcięty jak konkol. I nadal rozsypuje się w Polsce, na Węgrzech, w krajach bałtyckich, w Niemczech Wschodnich, w Czechosłowacji, Bułgarii i w Rosji. Na arenie międzynarodowej pozostały tylko dwie międzynarodówki, pogański i liberalny kapitalizm związany z masonerią oraz Kościół katolicki. Nie ziściły się plany masonerii. Komunizm nie zniszczył Kościoła. Nie wyrugował serc ludzkich religii. Kto wygra następny konflikt międzynarodowy? Kto zwycięży w walce o dusze ludzkie? Przede wszystkim pytanie zostało źle postawione. Kościół nie walczy z żadnym systemem politycznym, społecznym lub gospodarczym. Jest on ponad polityką. Wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi i wszystkich trzeba przyprowadzić do zbawienia, zarówno komunistów, jak i masonów oraz liberalnych kapitalistów. Na ziemi żaden ustrój nie jest doskonały, gdyż natura ludzka skażona jest grzechem pierworodnym. Kościół więc nie walczy z ustrojami, nie walczy z ludźmi, ale podobnie jak lekarz usiłuje leczyć choroby moralne i oczyszczać z grzechów. Stara się, by ludzie, zabiegając o wartości materialne, nie zapomnieli o wartościach duchowych, gdyż tylko one są gwarancją sprawiedliwości i pokoju. Może się zdarzyć, że złota międzynarodówka, a więc masoneria i liberalny kapitalizm, będą usiłowały zniszczyć Kościół katolicki. Wówczas jednak wydadzą na siebie wyrok. Złotą międzynarodówkę zniszczy zło, grzech, z którym nie walczy, a na które się zgadza i propaguje go. są wyraźne oznaki, że złota międzynarodówka jest bardzo chora, że może ją zniszczyć to, czym pokłada wielką ufność i w co wierzy, złoto, pieniądz. Propagowana bezideowość, nieskrępowana wolność obyczajów sprowadzają na zachodnie społeczeństwa plagi, za które trzeba słono płacić. Tymi plagami są narkomania wdzierająca się nawet do szkół podstawowych, rozpasanie seksualne, przerywanie ciąży. Plagą dzisiejszych czasów jest też homoseksualizm, pornografia, rozbicie rodzin, rozwody, bandytyzm, bezdomność, choroba AIDS. Społeczeństwom, przeznaczając wielkie fundusze na skutki grzechów, mniej ma pieniędzy na szkoły, biblioteki, dzieła dobroczynne, badania naukowe i kulturę, na budowę parków i boisk sportowych dla dzieci i młodzieży. Prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, nie doczekał się upadku komunizmu w świecie, tej czerwonej międzynarodówki. Przewidział jednak, że złota międzynarodówka nosi w sobie bakcyl, który może ją szybko zniszczyć, jeżeli w czasie nie opamięta. Zwycięstwo tak zwanej trzeciej międzynarodówki jest pewne, gdyż Kościół to nie tylko ludzie. To Chrystus, który powiedział do swego namiestnika świętego Piotra: ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Kościół posługuje się ubogimi środkami, cichością, ubóstwem w duchu, czystością serca, łaknieniem sprawiedliwości, zabieganiem o pokój Boży i miłosierdzie. Nie przerażają go smutek i prześladowanie, a nawet śmierć męczeńska. Chrystus wskazał drogę do zwycięstwa. Przede dniu swej śmierci powiedział: ufajcie, jam zwyciężył świat. I tę myśl rozwija uczeń Pana Jezusa, święty Jan Ewangelista. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat. Tym właśnie zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara w Jezusa Chrystusa.
Idźmy, tulmy się.
A teraz nasze cotygodniowe ogłoszenia.
Mamy maj. Maj to miesiąc poświęcony Matce Bożej. Zachęcamy Was do zachowywania pięknej tradycji nabożeństw majowych. W godzinie różańcowej możecie zamówić CD z nagraniem takiego nabożeństwa. Koszt jednej płyty wynosi $5.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc maj włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i w specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę maja. Przez cały ten miesiąc Was i Wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej Królowej Polski.
Na maj Ojciec Święty zachęca do modlitwy ewangelizacyjnej, aby diakoni, wierni służbie słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła. Rycerstwo Niepokalanej modlić się będzie, aby przykład Maryi pomógł nam z odwagą iść za Chrystusem.
Franciszkanie prowadzą nowennę do św. Antoniego przez 9 kolejnych wtorków, aż do wspomnienia świętego Antoniego, dnia 13 czerwca. Prosimy weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej.
Trwa nowena do Matki Bożej. Franciszkanie włączają do swoich modlitw wszystkie wasze intencje oraz szczególnie wasze zmarłe i żyjące, mamy zarówno podeszłe wiekiem, jak i młode, polecając je Bogu przez szczególnie wstawiennictwo Matki Bożej.
W tym roku wysyłamy kalendarze na zamówienie. Na każdej kolejnej kartce są zamieszczone kupony, które można użyć, aby włączyć się do franciszkańskich comiesięcznych modlitw za wstawiennictwem Matki Bożej. Jeżeli nie macie kalendarzy, to możecie użyć dowolnej kartki lub kuponów, które zostały wysłane z nowenną do świętego Jana Pawła II.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Pragniemy was poinformować, że w godzinie różańcowej można zamówić komplet 4 książek ojca Lucjana, wydrukowanych z okazji jego 100. rocznicy urodzin. W skład kompletu wchodzą takie tytuły jak Abba Ojcze, Przemyślenia Sympiraka i Tułacza, Miłość mi wszystko wyjaśniła, Pamiętnik Sympiraka i Tułacza oraz Skradzione dzieciństwo. Cena za 4 książki to $40. Informujemy was, że ojcowie franciszkanie przyjmują zamówienia na msze święte indywidualne, msze wieczyste i gregoriańskie. Zamawianie mszy świętych i lampek wotywnych przyczynia się do utrzymania godziny różańcowej.
Bogu dziękujemy za wasz udział w nowenach oraz za wasze modlitwy i ofiary, którymi wspieracie godzinę różańcową. Niech Bóg wam w szczególny sposób za to błogosławi.
Godzina różańcowa Ojca Justyna to katolicka audycja ewangelizacyjna, która jest nadawana przez radio i internet dla Polonii już 89 lat.
Godzina różańcowa przez okrągły rok co tygodnia spełnia misyjne zadanie, głosząc Ewangelię, dobrą nowinę Chrystusa rodakom rozumiejącym język polski. Wspierajcie to dzieło misyjne modlitwą i ofiarami, aby mogło trwać i rozwijać się przez następne lata. Poprzez nasze pogadanki pragniemy służyć wam całym sercem i ze wszystkich sił, aby przybliżyć was do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, aby życie wasze upływało w duchowej radości i pokoju.
Finansowanie programu pochodzi głównie z ofiar, o które prosimy drogą pocztową. Nie mamy żadnych sponsorów ani specjalnych funduszy. Polegamy całkowicie na waszej ofiarności. Wspierajcie nas modlitwą i ofiarą. Piszcie do nas. Godzina różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454, Atoll Springs, New York 14010.
Na zakończenie programu proszę o błogosławieństwo naszego ojca prowincjała James A. McCurry.
Niech Bóg was błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni swoje oblicze nad wami i obdarzy was swoją łaską. Niech zwróci ku wam oblicze swoje i obdarzy was pokojem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Kończy się nasza audycja. Dzięki waszemu wsparciu możemy nadal spotykać się na falach radiowych lub poprzez internet. Możemy wspólnie ewangelizować świat.
wszystkich naszych słuchaczy zapraszam na program Godziny Różańcowej za tydzień. Dziś rozstaję się z wami, pozdrawiając po franciszkańsku pokój i dobro.